Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Wracamy dzisiaj do niezwykle silnej kobiety i niezwykłej artystki, czyli do Artemizji, o której opowiadaliśmy Państwu tydzień temu. Przy okazji bardzo gorąco polecamy rozszerzoną wersję tej opowieści, czyli wersję podcastową. Już Państwo wiedzą, jak wiele Artemizja osiągnęła. Co się działo dalej z jej karierą i z jej życiem?
Wiele osiągnęła, ale też wiele wycierpiała. O tym wszystkim opowiadamy. I to wszystko, co osiągnęła, zawdzięcza tylko i wyłącznie własnej wytrwałości. No bo powiedzmy szczerze, z ojcem zerwała zupełnie kontakt.
Z braćmi podobnie.
Z braćmi tak, bo oni poszli, tak jak mówiliśmy tydzień temu, za ojcem. Zresztą wtedy minęli się, bo wtedy, kiedy ona wróciła do Rzymu, ojciec już był w drodze do Genui, no i dalej do Londynu, bo tam dostał zlecenia. Wtedy ją otaczało bardzo dużo osób, co ona zręcznie wykorzystywała. I tutaj mam na myśli nie tylko prywatne kontakty, ale też w tej sferze zawodowej.
Tak, kiedy rozstawaliśmy się tydzień temu z Artemizją, no to zostawialiśmy ją w Rzymie. Tam oczywiście ona miała mnóstwo zleceń artystycznych, no ale wkrótce ją poniosło dalej do Wenecji, czy raczej wyżej, jeśli patrzymy na mapę.
Tak, dokładnie. Dlaczego postanowiła opuścić Rzym, mimo że miała tam tak dużo zleceń? Te zlecenia były prywatne. Ona nie zrealizowała wtedy żadnego publicznego zamówienia. Zamówienia publicznego, jakbyśmy to dzisiaj określili.
No tak, brzmi to bardzo podobnie.
Tak. Co mam na myśli? Mam na myśli tutaj jakieś zamówienie od papiestwa, od duchownych. No i właśnie chyba to ją trochę ubodło, że jednak jest pomijana w tym takim oficjalnym świecie zamówień. Więc udała się, tak jak mówisz, do Wenecji. Mamy rok 1626 i tam towarzyszy jej przyjaciel Simon Vouet, który to miasto już znał, więc lądowanie dla niej nie było takie bolesne, brutalne.
No i tutaj pojawia się kolejny zdolny szelma, tym razem muzyk.
Właśnie. I romans znowu na tapecie. Bardzo kochliwa ta Artemizja. Więc mamy romans z muzykiem i kompozytorem Karola I Stuarta, Nicolasem Lernierem. On też, co ciekawe, pełnił funkcję królewskiego agenta do zakupów sztuki włoskiej.
No ale czasami jest tak, że miłość trochę przeszkadza w rozwoju talentu i w ogóle w pracy. No i chyba tak było u Artemizji.
Tak, tak. To uczucie zdecydowanie było destrukcyjne, ale Artemizja na szczęście się zorientowała, że to tak działało, bo ona bardzo mało wtedy malowała. No i tak naprawdę, bojąc się, że straci sławę, straci poważanie, odmówiła Larnierowi wspólnego życia w Londynie. Choć się tam jeszcze spotkają za kilkanaście lat. I wybrała sztukę. Mimo że właściwie bardzo mało malowała w Wenecji, spędziła też tylko 3 lata, to tam uważano ją za taką muzę tamtejszych poetów. Bardzo, ale to bardzo ją
ceniono. Gdzie nie pojechała, stawała się muzą.
Tak. Fajne. I od razu taki cały wianuszek wokół niej. Niektórzy ją nawet tam określali cudem natury, czy utalentowaną śpiewaczką, albo kobietą wielkiego ducha.
No i później w roku 1629 ucieka z Wenecji przed zarazą, tym razem nie przed mężczyzną, do Rzymu. I później udaje się z dwiema córkami do Neapolu.
Tak, w Rzymie króciutki epizod, bo już wiosną 1630 roku jedzie do Neapolu, w którym spędzi 20 lat swojego życia. Nawet ponad 20 lat. No i tutaj właśnie kontynuowała swoją relację z Marginim z poprzedniego odcinka.
Tak.
A plotka głosi, że wzięła z nim nawet w Neapolu potajemny ślub i że to on jest właśnie ojcem jej drugiej córki Franceski.
Jaki klimat artystyczny, Marto, panował w Neapolu? No był na pewno inny niż w Rzymie.
Tak, zupełnie inny, bo tutaj swoje oczekiwania w zakresie sztuki kreowała, czy też dyktowała hiszpańska arystokracja. Szlachecka, klerykalna, ekonomiczna, urzędnicza, można sobie wybrać.
Ale inkwizycji hiszpańskiej nie było.
No, można tak powiedzieć, że nie było, ale też było grubo, że tak, tak powiem. Tak.
Tak.
No i oczywiście Artemizja z tym swoim marketingowym zacięciem bardzo dobrze wpisywała się w te oczekiwania. Jej warsztat świetnie nawet prosperował. Na tyle świetnie, że stał się centrum neapolitańskiego karawadzionizmu. To się wiązało też z tym, że miała wielu uczniów, wielu chętnych, więc też pieniądze spływały z różnych stron, tak jak i zresztą zlecenia, które płynęły wtedy już z całej Europy, bo korespondowała z królami Hiszpanii, Filipem IV i Anglii, Karolem I, cesarzową Marią z Austrii, księciem Toskanii Ferdynandem II Medyceuszem, księciem Modeny i Reggio Francesco I d'Este. No to jest taka pokaźna lista, tak? Jak na kobietę, malarkę, która nie ma racji bytu w tym świecie.
Tak. A nie dość, że sprzedawała swoje dzieła sztuki, to otworzyła też sklep z dziełami sztuki.
Nie będzie się ograniczać, tak? Mm-hmm. Więc no nie dziwi nas to, że była jako kobieta, malarka jeszcze przedsiębiorczyni, o może tak ją określmy.
Wzbudzała zainteresowanie.
Tak, była po prostu sensacją. No i właśnie jak się przeprowadziła, osiadła w Neapolu, to tutaj też przyszły zlecenia z kręgów kościelnych, do czego chyba dążyła, więc... Mm-hmm. Ale to też nie było tak, że zauważono ją. Trochę jej w tym pomogła natura.
Natura jej w tym pomogła, tak. I to słynne zdarzenie z grudnia 1631 roku. Wybucha Wezuwiusz i niszczy Pozzuoli, czyli miasteczko nieopodal Neapolu. I to było tyle ciekawe, że w tym miasteczku ocalała tylko katedra.
No więc ten kataklizm uruchamia lawinę zleceń artystycznych, więc jeden z nich dostaje się Artemizji. Mhm. Miała wykonać tryptyk dla katedry świętego Januarego i na tym tryptyku miały się znaleźć takie obrazy jak pokłon trzech króli, święty Prokulus i jego matka Nicea, cud świętego Januarego w amfiteatrze w Pozzuoli. Ten tryptyk jest datowany na lata 1636-37.
Tak, a potem przychodzi rok 1638 i nagle w Neapolu zjawia się brat Artemizji.
I to z listem od ojca, więc tutaj się robi
co
już
tam
tak...
Co tam tatuś pisze w tym liście?
Ciekawy. No właśnie, ojciec, który nie widział córki od ponad 20 lat, prosi nagle ją o pomoc, żeby przyjechała do Londynu, no i pomogła mu przy freskach w Pałacu Królowej. Dlaczego się zgodziła? No koncepcji na to jest przynajmniej kilka. Mhm. Niektórzy mówią, że wynikało to z faktu chęci pogodzenia się z ojcem albo pozyskania pieniędzy na posag dla tej córki, swojej Prudencji, tej starszej córki.
Tak.
Albo, że była to po prostu tajna misja dyplomatyczna finansowana przez Watykan, która miała zbliżyć Anglię do katolicyzmu. Mhm. Inna sprawa jest też taka, że
Artemizja,
tak, narzekała na Neapol. Ona po prostu nie lubiła, szczerze nie lubiła tego miasta. Narzekała na drożyznę, na niski poziom życia w Neapolu. To zresztą, ta niechęć do miasta nie zmieniła się zupełnie aż do jej śmierci.
No więc Artemizja pojawia się w Londynie. Tam oficjalnie ma wykonać plafon, który ma tytuł Alegoria Pokoju i Sztuki w Queen's House w Greenwich. No ale jest też wersja nieoficjalna. O co chodziło?
No nieoficjalnie to fanatycznemu kolekcjonerowi Karolowi Stuartowi nie można po prostu w nieskończoność odmawiać, tak? On już próbował ją podkupić i ściągnąć do Londynu wcześniej, ona niestety albo stety twardo stała przy swoim.
Tak, my niestety nie znamy szczegółów tej londyńskiej współpracy między tatą a córką. Nie wiadomo też w ogóle, czy doszło między nimi do pojednania, dlatego że tata nie uwzględnił jej w testamencie.
Tak, to wiadomo na pewno, w testamencie została pominięta. Jak to się układało między nimi, tak jak powiedziałeś, też nie wiemy. Wiemy tyle, że Artemizja do Neapolu wróciła w 1641 roku, czyli 2 lata po śmierci Oracja.
Mm-hmm. Później w 1649 roku wydała za mąż swoją drugą córkę Franceskę, no i nadal dużo pracowała.
Franceskę, czyli tą z tego nieprawego łoża, tak. Z tajnego ślubu w Neapolu, tak, dla porządku. Wtedy bardzo dużo pracowała, żeby zapewnić jej po prostu posag, a zmarła mając około 60 lat. Typuje się, że być może przez szalejącą w 1656 roku w Neapolu zarazę. Nie miała swojego grobu, tak jak jej mistrz, jak Caravaggio. Pochowano ją w kościele San Giovanni Battista dei Fiorenti. I miała właściwie taką tablicę z krótkim epitafium, na którym było wyryte Hejk Artemizja. Co ciekawe, ani kościół, ani ta tablica nie przetrwały do naszych czasów. Znamy to epitafium tylko z przekazów.
Kim był człowiek, który spowodował, że dzisiaj mówimy o Artemizji?
No właśnie, o Artemizji zapomniano aż do 1916 roku i tutaj nam wjeżdża Roberto Longhi, który tak naprawdę wyciągnął jej sylwetkę z tych mroków historii, bo on opublikował artykuł Gentileschi padre e filia.
No i też w takim mrocznym czasie, no bo wtedy szaleje I wojna światowa.
Tak, dokładnie.
W 1635 roku Horacio przyjął zlecenie na plafon w tak zwanym Domu Rozkoszy. Chodziło o dom jego angielskiej patronki, królowej Henrietty Marii, która była żoną Karola I. No a Queen's House był to pierwszy budynek w Anglii w stylu klasycznym. Alegoria pokoju i sztuki jest zatem pochwałą panowania Karola, czasu pokoju i rozkwitu sztuki. Jak wygląda ta kompozycja, Marto?
To jest szaleństwo zupełne. Po prostu patrzy się na to naprawdę ciekawie. Spróbujemy przybliżyć, co tam jest, bo kompozycję tworzy aż 26 postaci, z których tylko jedna nie jest kobietą, więc sztuka jest
to
kobietą.
Ciekawe,
tak?
Teraz mi się przypomniał nasz odcinek o mistrzowskim cięciu Drwala, pamiętasz? Tam też był naprawdę ilość, tam też ilość postaci bez liku.
Polecamy zresztą Richarda Dada dla ludzi o mocnych nerwach. I no bystrym oku.
Tak, ale wróćmy do Artemizji. Mamy 26 postaci, ale tylko jedna z nich nie jest kobietą.
Tak, więc tak jak mówiłam, sztuka jest kobietą i Artemizja nam to dowodzi na każdym kroku właściwie. No mamy tondo i w centrum tego tonda z gałązką oliwną w dłoni siedzi pokój. Pod pokojem siedzi zwycięstwo, pod pokojem, jak to brzmi?
Czeka, żeby wejść, tak?
Tak, więc pod pokojem siedzi zwycięstwo albo chwała, tutaj są rozbieżności, w złotej koronie z gałązką palmową i wieńcem laurowym w dłoniach i z rogiem obfitości u stóp. Natomiast po jej prawej stronie mamy mądrość, rozum albo siłę, różnie się to też identyfikuje. W każdym razie ta postać trzyma tarczę z głową meduzy i to by się zgadzało, bo taka tarcza jest atrybutem mądrości. Ta postać wskazuje na zwycięstwo, ale patrzy w drugą stronę, na sztuki wyzwolone. I wśród tych sztuk mamy gramatykę, pierwsza z trivium krzyżuje, czy tam ostrzy miecz z retoryką. Powyżej mamy logikę, albo dla niektórych dialektykę, z wężem i kwiatami w dłoniach. Po lewej stronie zwycięstwa mamy taką kontynuację sztuk wyzwolonych, jak pierwsza z quadrivium, czyli astrologia, tak jak mądrość, wskazuje na zwycięstwo jedną ręką, a drugą z kolei podtrzymuje księgę z gwiazdami, więc tutaj już mamy pewność, że jest to na pewno astrologia. Tak. Za nią mamy kaduceusz Merkurego i to jest taki łącznik między bogami a śmiertelnikami. Powyżej jest też arytmetyka, z tablicą na kolanach muzyka, obrócona prawie tyłem do widza, i która patrzy na pokój i prezentuje też instrument dęty, chyba flet,
tak
mi się wydaje. Jest też geometria obrócona o 180 stopni w stosunku do swoich koleżanek.
No, nazwa zobowiązuje.
Tak, właśnie. I ona prezentuje cyrkiel, globus i tablicę z takim planimetrycznym wykresem.
No ale właśnie, czy ona to sama wymyśliła?
Nie. Właśnie jest taki koncept, że architekt i projektant budynku Ingio Jones, tak się nazywał, współpracował przy tej koncepcji razem z Horacjem, bo tak naprawdę Artemizja realizuje jego wizję.
Tak, wizję ojca.
Tak, i oni, dlatego tutaj było parę takich momentów, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, tak jak mądrość, rozum, siła, no nie wiadomo. Dlaczego nie wiadomo? Bo oni korzystali z popularnej wówczas ikonologii Cezarego Ripy, ale korzystali nie tak dokładnie, bo nie trzymali się instrukcji, które właśnie Ripa zawarł w tej
katalogu. No i dlatego tak trudno nam identyfikować niektóre postaci.
No właśnie, tak. Więc w tym całym zestawieniu postaci pojawia się też medytacja, ta z zamkniętą księgą, obok kobieta ze zbożem i to może być rolnictwo, albo obfitość, albo zgoda też będzie pasowało. Dalej mamy religię, albo miłość do Boga z jedną ręką wskazującą na niebo, a drugą na kulę ziemską. I oprócz tego tonda, ten cały sufit składa się z takich wydłużonych paneli, które otaczają tondo. No i na takich panelach mamy 9 mus, wszystkie znane. Może nie będziemy już ich tutaj przytaczać.
Tak, tak.
W rogach mniejsze tonda z personifikacjami sztuki. Mamy tutaj rzeźbę z rzeźbioną głową, mamy architekturę z heksagramem odmierzonym cyrklem, mamy malarstwo, które maluje Minerwę. Mamy też muzykę.
Wreszcie jest facet.
Tak, i to jest facet. Powinno ci się to podobać jako muzykowi. Tak, i to jest jedyny mężczyzna w całej kompozycji. Muzyka jest reprezentowana przez Apolla, który trzyma instrument viola da braccio.
Czyli muzyk jak zwykle potrafi się ustawić.
Tak, w doborowym towarzystwie.
No i dobrze, co ta kompozycja ma prezentować? Na pewno więź pomiędzy pokojem a rozkwitem kultury. Czyli jeśli nie ma wojny, to kultura kwitnie.
Tak, dokładnie. Pokój w tym przypadku jest taką aktywną siłą, mocą sprawczą, która generuje powstawanie sztuki. Stąd mamy tutaj tyle symboli rozproszonych wokół pokoju. No i ten duet ojca i córki stworzył taki eteryczny świat, który migocze żywymi barwami. Jest w tym wszystkim złożony, bo naprawdę na początku, jak się na to patrzy, to można oszaleć po prostu, ale jak już się w to człowiek wgryzie i śledzi to, to tak naprawdę ten świat jest bardzo klarowny, silny, ale też zarazem bardzo delikatny.
No tak, ale też interesujące są te plotki związane z samym ojcem Artemizji. Czy on rzeczywiście miał romans z królową?
No mówi się, że te relacje wykraczały daleko poza zawodową. W listach nawet określano go jako ulubieniec królowej. I może to też był jakiś impuls, żeby poprosić córkę o pomoc, bo tak jak mówiłam, nie widzieli się 25 lat. To jest kawał czasu.
No tak.
Więc może dlatego ojciec chciał uratować swój wizerunek w oczach bliskiej sobie osoby, ale
może
z drugiej
przemyślał
strony,
po 25 latach swoje zachowanie.
Tak, tak, ale no z drugiej strony mógł też chcieć uratować wizerunek bliskiej osoby w oczach poddanych, bo trzeba powiedzieć tyle, że Henrietta Maria no nie była popularna wśród swoich poddanych ze względu na wyznawany przez siebie katolicyzm w protestanckiej Anglii. Co jest też ciekawe, to nie ma w tej kompozycji jej portretu, ale plafon prezentował ją jako takie uosobienie pokoju, zgody, a nie jako zagrożenie dla państwa, tak?
No i teraz będziemy mieli zupełnie ironiczny dodatek, który przyniosła sama historia.
Tak, taki trochę chichot losu, bo kilka lat po skończeniu tego plafonu w Anglii wybuchła wojna domowa. Karola Stuarta ścięto, monarchia upadła, no a plafon został.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.